Sponsorem audycji są kopalnie odkrywkowe surowców drogowych w Niemodlinie.
Od starożytności do wieczności. Audycja historyczna w Radiu Doksa.
W dzisiejszej audycji wraz z panem Krzysztofem Steckim, historykiem z Instytutu Śląskiego, chcemy porozmawiać o trudnym temacie, jakim jest służba polskich Ślązaków w Wehrmachcie. Historia wojenna z perspektywy Śląska łatwa nie jest. Nie znając jej, łatwo dokonać fałszywej oceny. Spróbujmy przedstawić tę historię zgodnie z prawdą historyczną.
Dzień dobry, witam. Spróbujemy.
Na jakiej podstawie wcielano Ślązaków do wojska?
Musimy troszkę się cofnąć do poprzedniej wojny światowej, żeby uświadomić sobie, że wtedy też miał miejsce ten proceder, chociaż to nazwać to procederem, to było przecież normalne, bo pamiętajmy, że oni żyli wtedy w takich czasach, gdzie stosunek do prawa, obowiązków obywatelskich był niestety troszkę inny. Dzisiaj mówię niestety, bo bardziej ludzie byli odpowiedzialni. Do czego zmierzam? Otóż wtedy obowiązkiem każdego obywatela, jednym z wielu, była służba w wojsku. To było normalne, nikt nosem nie kręcił, po prostu trzeba było, to się szło. Skończyła się wojna i na Śląsku nastąpił następny etap zmian granicznych, który troszkę jeszcze potrwał, wiemy, powstania plebiscyt, rozgraniczenie Śląska i Polacy, Ślązacy, bo to też musimy pamiętać, że trzeba ich jednak zawsze nazywać po imieniu, to nie tylko byli polscy Ślązacy, to byli czasem tylko Ślązacy.
A czasem niemieccy Ślązacy.
Tak, a na czasem niemieccy, oczywiście, że tak. Nastąpił podział na dwie części Śląska. I po polskiej stronie Niemcy, tak samo jak przedstawiciele wszystkich innych mniejszości etnicznych czy narodowych, służyli w Wojsku Polskim. I też nikt nie marudził, nie kręcił nosem. Specyfiką było to na przykład, że Niemców bardzo często wysyłano na granicę wschodnią. Z wielu powodów to było, między innymi też, żeby służyli w KOPie przede wszystkim, czyli Korpusie Ochrony Pogranicza, żeby utrudnić nawiązywanie kontaktów przez przemytników, dywersantów właśnie z żołnierzami KOPu, którzy ewentualnie mogliby pochodzić z tych terenów, także tak to stosowano. Po niemieckiej stronie wiadomo, że aż do 1935 roku nie było powszechnego obowiązku służby wojskowej. Kiedy uchwalono ustawę Wehrgesetz tak zwaną, także Polacy, obywatele Niemiec, zaczęli służbę w wojsku niemieckim i też to traktowano zupełnie normalnie. No trzeba, to się idzie do wojska, tak jak trzeba płacić podatki i tak dalej. Niestety wraz z wybuchem wojny wszystko wróciło się do góry nogami, głównie ze sprawą zbrodniczej polityki prowadzonej przez Niemców wobec Polski. Ale też pamiętajmy, że sam Hitler i władze niemieckie nie do końca miały sprecyzowane, co zrobić z Polską, mówiąc kolokwialnie, z Polską i Polakami. Jeszcze przecież w czasie kampanii wrześniowej padały różnorakie pomysły, ale przejdźmy teraz do tej części włączonej do Niemiec i niestety nieszczęsnej Volkslisty, do której dzisiaj jest bardzo powierzchowne do niej podejście, rozumienie takie no nie do końca zgodne z prawdą. Zresztą sam pomysł, bym powiedział, jak na lubiących porządek Niemców, bardzo dziwny tutaj sposób przyciągnięcia do niemieckości. Volksliste podzielono na cztery części na terenie województwa śląskiego, ale nie tylko, Pomorza i Poznańskiego również. Klasyfikowano ludzie według stopnia zniemczenia, czy też przynależności, czy też poczuwania się do bycia Niemcem. Podzielono na cztery grupy. Nas interesuje najbardziej trzecia i czwarta, czyli też byli uznawani za Niemców, ale na przykład takie dziwne było to spolszczeni Niemcy, którzy czuli się cały czas Polakami, ale tak naprawdę w duszy czuli się Niemcami. Rzecz nie do wytłumaczenia dzisiaj, jak można było taką definicję prawną sformułować. Bardzo dziwaczną, ale oprócz wielu innych konsekwencji nadania Volkslist i obowiązku zapisywania się też na nią, bo niezapisanie się to groziło też konsekwencjami bardzo przykrymi, bo włącznie z obozem, z zesłaniem i tak dalej. Konsekwencją tego i nadania obywatelstwa dla pierwszych dwóch grup normalnego, dla tych dwóch pozostałych warunkowego obywatelstwa, była niestety też służba w wojsku niemieckim. I teraz mieli cały czas zastrzeżenie co do tej trzeciej i czwartej grupy, czy warto stamtąd brać, bo wiedzieli, władze wojskowe, polityczne też miały duże wątpliwości co do tej prawdziwej lojalności, zresztą całkiem słusznie wobec państwa niemieckiego. To się zaczęło zmieniać, kiedy Niemcy zaczęli brać baty i zaczęło brakować naprawdę rekruta mięsa armatniego. Wtedy jakby im dalej w las, dalej w wojnę, tym te zasady rozluźniano i już naprawdę brano wszystkich.
Pan mówił o konsekwencjach, jeżeli ktoś odmówił.
Tak.
W takiej sytuacji mój teść był, pochodził z raciborskich Stodu, ale był na studiach w Poznaniu. Mhm. i wiedział, co się dzieje, więc nie wrócił do siebie. W związku z tym został aresztowany jego ojciec, brat, zostali wysłani do Dachau.
Zresztą polskie władze podziemne meldowały o tym Londynowi, ale też zalecały, żeby jednak podpisywać właśnie listę dla uniknięcia takich konsekwencji rodzinnych, no bo wiadomo było, że nie ma dobrego rozwiązania. Oba są nie najlepsze czy złe, ale zastanawiano się, może jednak lepiej pójść w kamasze, może uda się na przykład uciec, albo trafić na takie miejsce, gdzie ta służba nie będzie uciążliwa, na przykład wartownicza, czy jakieś służby pomocnicze, nie będzie wiązała się z bezpośrednim uczestnictwem w walce.
Też inaczej potem w tym wojsku traktowani byli ci, którzy należeli do Związku Polaków w Niemczech, czy powstańcy śląscy.
Tak, początkowo jakby nie brano ich pod uwagę, jeżeli chodzi o listy poborowe, ale potem już, tak jak powiedziałem, wszystkich brano pod uwagę, przy czym, co jest ciekawe, w samej już armii był to około 2% poborowych. To nawet jest dużo, jeżeli uświadomimy sobie, ile milionów ludzi przewinęło się przez Wehrmacht w tamtym czasie, to naprawdę już była grupa naprawdę znacząca. Dlatego też na przykład często rozdzielano ich po, nie tworzono z nich jednolitych jednostek, bo były przypadki właśnie dezercji, znaczy przechodzenia na drugą stronę frontu całymi jednostkami, plutonami, kompaniami nawet, więc starano się ich rozdzielać albo przydzielać im sprawdzonych takich opiekunów pod względem politycznym, takich prawdziwych, zatwardziałych Niemców. Mimo wszystko to i tak nie dawało takiego efektu, jakby się można było spodziewać, bo skromne dane statystyczne, jeżeli chodzi o polskie siły zbrojne na zachodzie, to w te szeregi trafiło, mam tutaj takie wyliczenie, ponad 200 tysięcy ludzi, zjeńców i deserterów z armii niemieckiej. Oczywiście w różnych okresach to było falami, najwcześniej zaczęło się to w Afryce. Ci trafili potem, to było ciekawe, do brygady Sosabowskiego. Potem ta fala była we Włoszech, we Francji, no drugi korpus został zasilony po stratach pod Monte Cassino bardzo dużą ilością tych żołnierzy. Próbowano także wyciągnąć z obozów jenieckich w Rosji żołnierzy i udało się ich w liczbie około 83 tysięcy.
To już spora
bardzo
liczba.
Dużo. Tak, bardzo dużo. Także odnosiło to skutek. Później oczywiście rząd londyński to samo omawiał z aliantami zachodnimi i tym już wspomniane Włochy, ale nie tylko, we Francji też udało się wyciągnąć naszych chłopaków z obozów niemieckich. Kłopot polegał bardzo często na tym, że praktyką aliantów było to, że jeńców wysyłano do Ameryki, do obozów. Z prostej przyczyny, stamtąd nie da się uciec.
No mój teść uciekł w mundurze niemieckim przez Szwajcarię. Tam 2 miesiące siedział w więzieniu szwajcarskim, ponieważ słyszał, że mimo neutralności jednak chcą go deportować z powrotem do Niemiec. Udało mu się uciec z tego więzienia przez partyzantkę francuską. Lizbonę został przewieziony do Anglii, był u generała Maczka.
Bardzo często właśnie też partyzantkę zasilali nasi żołnierze w różnych, od Jugosławii, Związek Radziecki też, aż po zachodnią Europę, Włochy. No bo to też była jakaś droga uniknięcia tego losu niemieckiego żołnierza. Natomiast niestety ich los był przez długi czas zapomniany, z przypadków politycznych głównie, ale też świadomościowych, no bo to też trzeba zrozumieć ludzi, że zwłaszcza mieszkających nie tutaj, ale w innych częściach Polski, że służbę w Wehrmachcie postrzegano jako coś naprawdę złego i zdradę.
Zróbmy tutaj przerwę.
Dobrze.
I ten temat omówimy już w drugiej części.
W porządku, dobrze.